хаосу.
Bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku audycji Teoria Chaosu. Dzisiaj jest 21 października, a właściwie już 22, bo mamy sobotę. Aczkolwiek to jest audycja piątkowa, jak się zwykło w radiu mówić. Dzisiaj będzie typowa audycja o spiskach, ale technologicznych. Zanim przejdziemy do tematu, chciałbym jak zwykle może zacząć od cytatu, ale zanim zacznę od cytatu, to jeszcze powiem, o czym jest ta audycja. Jest o spiskach i teoriach niewyjaśnionych, jeśli ktoś by nie wiedział. Ale chyba większość z Was już wie. Początkiem wszechrzeczy jest woda. Powiedział to Tales z Miletu. Pewnie znacie ze szkoły podstawowej znane twierdzenie Thalesa. Dzisiaj nie będę przytaczał, co to jest za twierdzenie, bo bym się pogubił, ale powinniście sprawdzić, o co chodzi w tym twierdzeniu, bo jest bardzo istotne, jeśli chodzi o geometrię. A dlaczego o wodzie właśnie, że początkiem wszechrzeczy jest woda? Bo dzisiaj będziemy korzystali z paliwa, jakim jest woda. Czyli zajmiemy się znowu drugi raz technologiami HHO. To jest właśnie gaz Browna, czy no powiedzmy wodór z tlenem w mieszance z parą wodną i tak dalej, która trafia do silnika i jak ma za zadanie wspomagać spalanie benzyny. Dużo się wydarzyło od tego czasu, także dzisiaj wiele Wam opowiem na ten temat. Mamy też gościa, praktyka, który jest jednym chyba z lepiej poinformowanych w tym temacie osób w Polsce. Jeszcze tylko chciałem tak tutaj powiedzieć o tych sprawach. Dlaczego tak długo właśnie trzeba czekać na audycję offline? Nie robię tego z premedytacją, jak niektórzy pewnie uważają, czy że specjalnie nie chce mi się tam wrzucać i tak dalej. Jest to spowodowane przede wszystkim, jak jeszcze byłem u siebie w domu, to mam limity na internet, natomiast tutaj jak w Polsce, to będzie ostatnia audycja z Polski, ale dzisiaj jeszcze tak, z Polski nadaję, także mogą być jeszcze pewne problemy, lekkie techniczne, ale raczej chyba już nie spowodowane przeze mnie, a Reptilian jak zwykle, więc po prostu tutaj w Polsce też mam pracę, pracuję na działce w szkółce roślin, no i to po prostu powoduje, że nie mam czasu się tym wszystkim zająć, także jeszcze mam problemy z dyskiem, przerzucanie tego wszystkiego, to jest zajmuje mnóstwo czasu, także na razie jedną audycję wrzuciłem, teraz jeszcze za niedługo się pojawią dwie audycje, ale jak mówię zawsze, najlepiej słuchać online, bo na pewno się audycja online ukazuje z online, po prostu on air, czyli na falach eteru, czy raczej falach internetu, zawsze można słuchać tej audycji. Ale dobrze, to może przejdźmy do tematu dzisiejszego. Mówimy właśnie dzisiaj o HHO, o tym gazie Browna, czy paliwie właśnie z wody. Jak już wspomniałem, no nauka uważa to za kompletną bzdurę, ale być może tak z chłopskiego nawet podejście do tego wydaje się, że ma prawo to działać, nawet nie łamiąc żadnych zasad fizyki, które dzisiaj znamy, nie łamiąc żadnych jakichś zasad kosmosu. Po prostu, tak jak mi się wydaje, może to powodować zwiększanie temperatury silnika, sprawność silnika się zwiększa. Na przykład z tych 30%, które mają silniki, do powiedzmy tam 45 czy 40%, no i to powoduje, że mamy pomimo zwiększonego wydatku na rozbicie, prawda, tego wodoru, wody na wodór i tlen, uzyskanie właśnie energii ze zwiększej sprawności silnika, czyli pomimo, że wydatkujemy tą energię z akumulatora, to więcej energii uzyskamy poprzez lepszą pracę silnika. No, czy tak jest? Nie wiem. Dzisiaj z nami jest gość, Alfred, który bada to, robi różne instalacje, testuje to od strony praktycznej. No to jest najistotniejsze. Jest praktyka, nie teoria, żeby coś tam opisać, prawda? Tylko praktyka, żeby zobaczyć, że faktycznie są jakieś oszczędności. Ale czy on akurat miał jakieś oszczędności, czy nie, to za chwilę o tym opowiem. Posłuchajmy, czy jest pan Alfred na antenie. Halo, halo, panie Alfredzie, jest pan na antenie?
Tak, słucham.
O.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu, Panie Redaktorze.
Wspaniale.
Czy mnie słychać?
Tak, słychać. Troszeczkę głośniej, jeżeli może Pan mówić. No dzisiaj właśnie nie mogę Pana podgłośnić, tak? Jest już na maksa Pan, a właśnie...
Dobrze, postaram się głośniej mówić.
Dobrze, super. To może takie od razu, czy chciałby Pan o sobie opowiedzieć, bo tak na dobrą sprawę to o Panu niedużo wiem. Wiem tylko tyle, że Pan zajmuje się właśnie profesjonalnie. Po Pana komentarzach też pod audycją można było zaznajomić się, że Pan ma wiedzę, prawda, w tym temacie, orientuje się Pan doskonale. Czy chciałby Pan coś o sobie opowiedzieć właśnie tak pokrótce?
No to jeżeli tak pokrótce mówiąc, to w ogóle zacząłem się badać z gazami, to znaczy pracować od 1990 roku nie z wodorem, a z propanem, butanem, zasilaniem właśnie na LPG. Co się okazało? Początki były bardzo trudne, bardzo dużo mi kłód rzucano pod nogi. Nie było stacji, to pierwszą sam zrobiłem taką stację, kupiłem zbiornik na Białorusi, duży, pompę, no to takie były duże początki. Ludzie w ogóle nie mieli przekonania, mówili, że to bomba, że ach, co ja tu się nasłuchałem, to coś strasznego, nie do powiedzenia, tak w krótkim czasie. Ale i ci wszyscy sceptycy, jak teraz patrzę, jeżdżą sami właśnie na LPG. W obecnej chwili zainteresowała mnie sprawa również wodorowa do samochodu. No i drążę mocno ten temat, jak tylko mi się udaje. To tak pokrótce, co mogę tak powiedzieć, bo to, żeby tak opowiadać wszystko, to naprawdę trzeba, wymaga to dużo czasu i skupienia mocnego, także.
Jasne. To może takie od razu pierwsze pytanie miałbym do Pana, bo tam już Pan wspominał, prawda, że już Panu kłody pod nogi z tym LPG. Do tego wrócimy oczywiście, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa. Natomiast jak Pan rozumie właśnie tą technologię HHO? Czy mógłby Pan właśnie tak opowiedzieć, jak to właśnie jest z Pana punktu widzenia? Bo w ostatnim odcinku oczywiście Pan Jerzy występował, opowiadał właśnie, jak Pan interpretuje tą technologię i jak to się w ogóle instaluje, prawda, te urządzenia. Czy to jest proste w ogóle według Pana?
Proszę Państwa, Żeby to zacząć w ogóle od początku, to trzeba sobie znać sprawę w ogóle, jak to się wytwarza. To może ja zacznę od tego, no bo zacząć mówić i jak została zbudowana wieża Eiffla, ewentualnie coś takiego, to lepiej zacząć od początku, żeby było zrozumienie pewne, co, jak, gdzie, kiedy i w takim sensie może zaczniemy. Że aby wytworzyć wodór, no niestety są potrzebne jakieś urządzenia. No, w tym przypadku, w naszym przypadku to są generatory różnego rodzaju i w tych generatorach właśnie wytwarza się wodór. A że, aby te generatory wytworzyły wodór, muszą być dwie elektrody, katoda i anoda. I katoda wytwarza wodór, a anoda wytwarza tlen. I te elektrody mogą być różne, z blaszek, z prętów, z drucików. Najlepiej, jeżeli są one, anoda i katoda, o tej samej powierzchni, ale może być to inaczej. Druga rzecz, czysta woda bardzo słabo przewodzi prąd elektryczny, ponieważ zawiera bardzo mało jonów wodorowych i wodorotlenków. Dlatego do wody dodajemy pewne substancje, no i wytwarza się roztwór elektrolitu, który przyspiesza właśnie przenikanie cząsteczek, no, jonów i kationów. Aby w wodzie elektrolit był dobry, no to dodajemy jakieś sole, wodorotlenki, kwasy, no różnego rodzaju tam substancje. I tak, aby uzyskać na przykład podczas elektrolizy wodnych roztworów zawierających kationy metale ciężkie na elektrodzie, połączonej z ujemnym biegunem źródła prądu, może wydzielić się metal. Dlatego elektroliza wody musi następować wówczas, gdy elektrolit będzie zawierał kationy metalów lekkich. I w tym momencie można więc powiedzieć, że do tego używa się sody, co tam jeszcze, ja chciałem tam poprzednio mówić, ale najprostszym właśnie to jest soda, wodorotlenki azotu, no takie jeszcze inne rzeczy, później właśnie jeszcze opowiem. No i wówczas przy przechodzeniu prądu elektrycznego od początku, to znaczy prąd elektryczny, to mam na uwadze prąd stały. I to jest ruch cząsteczek obdarzonych ładunkami elektrycznymi. I poruszają się one od jonów do kationów. To znaczy, źle mówię, od katody do anody. I ujemne naładowane katoda przyciąga do siebie jony dodatnie, zwane kationami, a dodatnio naładowane anoda przyciąga jony ujemne i zwane anionami. Po zderzeniu się tych kationów z katodą, jon ten przyłącza elektron lub elektrony, które stałe do katody odpływają ze źródła prądu. No i tak się wytwarza właśnie, ten proces cały czas się powtarza i wytwarza się na katodzie właśnie wodór, na anodzie tlen. No tak to powstaje po prostu. To trochę jest zawiłe chemicznie, nie? Jasne. Ale to... Ale tak to wychodzi. I aby uzyskać właśnie ten elektrolit, to stosujemy kwas octowy, ocet biały może być, soda oczyszczana, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, lub węglem potasu. To my, jeżeli byśmy stosowali odporne, znaczy elektrody na kwasy, to możemy zastosować kwas siarkowy i tam inne związki tego kwasu siarkowego też.
Rozumiem. Ja tylko tutaj chciałem tak zapytać, bo to jest oczywiście poznany, prawda, ta elektroliza proces i to jest przez naukę akceptowane, ale nauka, z tego co wiem, to uważa, że nie można mieć oszczędności dzięki właśnie zastosowaniu HHO, bo musimy przecież pobrać energię z akumulatora czy z alternatora i wtedy powinien bilans energetyczny być ujemny, prawda? Powinniśmy więcej energii wydatkować niż uzyskać, bo ten wodór spalony, energię z tego spalonego wodoru w silniku nie pokryje nam wytworzenia, prawda, z tego akumulatora, z pobranej energii z akumulatora. Czy się mylę, czy właśnie nauka właśnie tak podchodzi do tego?
Sprawa jest tego rodzaju, że właśnie są sprzeczne opinie. Jedni mówią, to znaczy naukowcy, że tak jest, jak pan przed chwilą przedstawił, ale to było dawno opowiadane temu, bo pierwszym fizykiem, który to wytworzył wodór, to był w 1839 roku. No w obecnej chwili mamy rok 2011. Jakiś tam postęp nastąpił. Rzeczywiście, żeby uzyskać większą ilość wodoru, no musimy trochę tej energii włożyć. Natomiast jeżeli byśmy brali pod uwagę, biorąc energię z sieci, to rzeczywiście ona wyjdzie nam drogo. Natomiast jeżeli mamy z alternatora, to silnik i tak obraca alternator, prąd się wytwarza i ten bilans wcale nie jest ujemny, bo gdzieś przyjąć można, że 12 V razy tam te ampery, jakie włożymy, to 10-15 amper, to daje nam ileś tam watom, 200 czy ile wat. No zamieniając to na konie mechaniczne, to nie jest dużo, jeżeli obciążony będzie alternator do produkcji tego wodoru. Natomiast wytworzony wodór, no niestety, on jest wysokokaloryczny. On w rzeczywistości, wodór, ma więcej kalorii, no najwięcej w zasadzie ze wszystkich gazów. I tak kaloryczność przykładowo wodoru wynosi 119,93 kJ na gram. Przy czym benzyna ma 44,5 kJ na gram. Także jest bardzo duża różnica, rozpiętość. Można powiedzieć nawet więcej jak dwa razy tyle. I ta właśnie wytworzona energia zamieniona na mechaniczną daje oszczędności trochę, tak.
Rozumiem. Do tych oszczędności jeszcze dojdziemy, a teraz mamy słuchacza. Halo, słuchaczu, jesteś na antenie.
Dzień dobry. Do starej audycji, bo rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, pan mówił o łągiewce, czyli nic nie jest jeden temat, a ja się dowiedziałem, że Łągiewka dostał w ciągu tego roku dostał 10 nagród i ostatnio dostał nagrodę, to nie dostał nagrody Nobla, to ta, na największych targach wynalazków.
Tak, w Szwecji, słyszałem.
Najwyższa nagroda i hamulec, zderzak Łągiewki będzie wykorzystany w barierach, to są na autostradzie, jak się samochody, żeby nie wypadły na drugi pas, będą montowane w tych barierach w najniebezpieczniejszych miejscach w Polsce. Umowa już jest podpisana z drogowcami i jako hamulec dla statków w porcie.
W Kuwejcie, tak, słyszałem o tym.
Będzie, nawet w wiadomościach to było, właśnie w wiadomościach to było podane i były pokazane te nagrody, jakie dostali za ten hamulec, za ten zderzak Łągiewki na targach. Już 10 nagród dostali.
No tak, ja słyszałem właśnie w Genewie, prawda, parę lat temu różne
firmy się ustawiają w kolejce, żeby podpisać umowę na wykorzystanie tego wynalazku.
No miejmy nadzieję, że coś ruszy się.
A wizyty powiedzieli, że się głowią nad tym, jak to działa, wzór po prostu trzeba zrobić pod to urządzenie, żeby matematycznie opisać.
Aha.
Tak po prostu w wiadomościach i to już pilotuje, już jest firma założona, która po prostu patent odpowiednie, żeby po prostu właściwie odpowiednie tantiemy za to dostawał.
Mm-hmm. A co?
Jeszcze jedna rzecz o tym gazie HHO.
O właśnie,
dawno już widziałem, dokładnie nie pamiętam, ale facet nie wykorzystuje prądu elektrycznego do rozkładania wody w samochodzie, tylko wykorzystuje ciepło odpadowe z spalin. To był wymiennik na kolektorze spalin i woda jest rozkładana za pomocą wysokiej temperatury.
Mhm.
Potem było w internecie, znalazłem gdzieś około pół roku od tej prezentacji w telewizji, że ktoś po prostu zrobił profesjonalny wymiennik, co wykorzystuje temperaturę spalin i to montowali w tirach, w ciężarówkach, a w komentarzach pisało, że spadło zużycie paliwa około 20-30%. Nie wykorzystujemy energii silnika mechanicznej, czyli nie zabieramy sobie koni mechanicznych, które napędza pojazd, tylko wyszukujemy ciepło odpadowe ze spalin.
Mhm. Rozumiem.
To byłoby lepsze niż pobieranie prądu z akumulatora, a czy z alternatora i obciążenie silnika, bo jak włączy, nawet to widziałem, jak kiedyś samochodem w nocy jechałem, jak tata puścił, jechał na luzie, to światło przygasło. Jak dodał gazu, to światła się rozjaśniły. Tak, obciążymy alternator, to będzie większe obciążenie dla silnika. A jak wykorzystamy ciepło odpadowe ze spalin, to uzyskamy więcej wodoru.
Mhm.
Nie obciążając silnika.
Dobrze. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Dziękuję ci. Słuchaczu, posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Jest pan, panie Alfredzie?
Tak, jestem.
O, jesteś, właśnie. Słuchacz właśnie mówił, że chyba o tej rozwiązanie, to znaczy nie rozwiązaniu, tylko pan Gulak, jeśli dobrze Gulak, pamiętam tak, nazwisko, on stosował właśnie tą metodę.
Profesor Gulak. No.
Tak. I co pan sądzi o tym właśnie? Czy to jest lepsza metoda, czy lepsza właśnie ta HHO?
To znaczy, tutaj jest sprawa tego rodzaju, że przy HHO, to znaczy wodór jest bardzo niebezpiecznym, bądź gazem, bo najbardziej wybuchowym. Natomiast to, co zrobił pan Gulak czy Gulka, to dokładnie już tego nazwiska nie pamiętam. To on znaczy zrobił coś takiego, że na kolektorze wydechowym owinął rurkę miedzianą, przez którą przepływa, tylko z tym, że ten silnik musi być rozgrzany co najmniej do 80 stopni, tam może 60, i wówczas puszcza wodę przez rurkę, wytwarza się para mokra, tak zwana, i idzie do kolektora sącego i w czasie zapłonu, bo to też nie może się odbywać na samej wodzie, tylko właśnie ta para sucha jest dostarczana do cylindra w czasie zapłonu, to nie ma znaczenia, czy to jest LPG, czy benzyna, czy diesel. I wówczas wytwarza się para tak zwana sucha, która ma bardzo dużą siłę, no właśnie między innymi lokomotywy, nie lokomotywy, takie inne silniki parowe były uruchamiane właśnie przez parę suchą. I to zwiększa moc, ale przy rozgrzanym silniku. Tylko z tym tam jeszcze jest jakiś niuans. Ja jeszcze dokładnie nie wiem, ale ja sam to też również to tam wertuję. Musi być dodany do wody jakiś składnik. Nie ma tak, że sama para, tylko to tam coś musi być jeszcze dodane z tego względu, że zwiększa się moc po prostu tego wszystkiego rozprężania i szybkość spalania również też musi być przyspieszona, nie może być wydłużona, bo po prostu on by był mułowaty, ten silnik, a on jednak przyspiesza swoją pracę, zwiększa moc lekko.
Rozumiem. Jeszcze mam taką dla pana ciekawostkę, sobie przypomniałem teraz, bo wczoraj, w środę, dowiedziałem się ciekawej rzeczy właśnie w związku z ciekawostkami, które były stosowane w polskiej motoryzacji, też zagranicznej, ale chciałbym wam przypomnieć wszystkim słuchaczom, że możecie dzwonić kontestacja.com, to jest Skype, albo 222 195 321. Też możecie wejść na czata, na stronie kontestacja.com jest czat, możecie sobie wejść właśnie na niego i podyskutować w tym lub innym temacie. A w tej chwili właśnie dla pana mam taką ciekawostkę. Nie wiem, czy pan wie o ozonie. Słyszałem, że podobno ozon też poprawia spalanie w samochodzie, tylko żeby go wytworzyć, trzeba mieć lampę ultrafioletową i jakieś, no nie wiem, no nie znam się na tym, ale magnesy czy coś takiego. No w każdym razie jakieś już bardziej takie zaawansowane urządzenia. I wytwarza się ozon i właśnie ten ozon się wpuszcza zamiast właśnie tego wodoru i tlenu. Czy słyszał pan o czymś takim?
To znaczy, słyszałem, ale nie powiem, że znam ten temat. Od razu tak. Po prostu tam jest sprawa wyzwolenia eteru, czy coś podobnego. Znaczy się jonizacja, coś tam to takiego jest. No. W każdym bądź razie, no... Dokładnie nic tak szczegółowo, nie znam tego tematu, którym w obecnej chwili się zajmuję, ale to nie jest powiedziane. Wie pan, wszędzie jest sprawa rozwojowa, we wszystkich dziedzinach, więc tak samo i to będzie coraz więcej tego tematu i będzie można łatwiej to zrozumieć i zastosować w swoich urządzeniach lub czyjś innych.
Rozumiem.
Tak mi się wydaje. No.
Ja też nic na ten temat nie wiem, tylko dowiedziałem się takiej ciekawostki, że wiem, że w Polsce różne politechniki próbowały robić tego typu i wiem, że miały jakieś efekty, bo akurat to się od jednego inżyniera dowiedziałem o tym. Ale dobrze, przejdźmy do takich konkretów i konkretnie do pańskich osiągnięć. No bo tak mogę powiedzieć, że to są jednak osiągnięcia. Bada pan te wszystkie rzeczy, to jest bardzo chwalebne i takie budujące, że w Polsce się bada te rzeczy. Jakich oszczędności udało się panu uzyskać właśnie po instalacji tego HHO? I jakby pan mógł tak porównać, od czego to zależy i też w jakich silnikach pan to stosował i czy ma znaczenie właśnie benzyna, diesel, LPG generalnie, prawda? Nie wiem, wielkość silnika może ma znaczenie, moc silnika czy coś takiego.
To znaczy tak, moc silnika tutaj nie ma ani pojemność żadnego wpływu. Po prostu jeżeli byśmy dostarczyli do większej mocy silnika, należy po prostu więcej tego wodoru dostarczyć niż do silnika przykładowo o pojemności 1200, a 3200. To wiadomą rzeczą, że ten silnik, który jest mniejszy, to będzie mniej zużywał paliwa i potrzebował, a większy silnik będzie potrzebował więcej. Tu jest tylko kwestia, aby dobrać prawidłową proporcję tego dostarczonego wodoru. Tak dla ciekawostki powiem, że zaraz tutaj gdzieś miałem tak sobie to zanotowane, żeby tutaj nikogo w błąd nie wprowadzić, to gramowo, bo tak, do benzyny trzeba zastosować 14,7 grama powietrza na gram benzyny. Przy wodorze trzeba dostarczyć na 1 gram 34 gramy powietrza. I tutaj to właśnie wówczas jest najlepsze stychometryczne spalanie. Jeżeli będziemy, wie pan, panie redaktorze i słuchacze, dostarczać nie wiadomo sobie takie o ilości, jakie chcąc i tak dalej, albo będziemy mieli oszczędność, albo nie będziemy mieli oszczędności. I tutaj należy zawsze wziąć, obliczyć tą pojemność silnika, możliwość wytworzenia z generatora tego wodoru i dostarczenia do silnika. Jeżeli będziemy, jeździć w sposób taki zdyscyplinowany, że tak powiem, bez szalonych przyspieszeń i tak dalej, to będziemy mieli oszczędność przy jak najmniejszym manewrowaniem pedału gazu. To oszczędność można uzyskać. Ja w swoim samochodzie uzyskałem między 40 a 50%. Ale jeżeli.
To niesamowite, to są wielkie oszczędności.
No są oszczędności, tylko to mówię, ale to próby metoda prób i błędów była stosowana, także no uzyskałem. Jestem zadowolony z tego tytułu. Nie wiem, jak długo to się na silniku, czy odbije ujemnie, czy dodatnio. Trudno mi jest powiedzieć, ale tu chciałem jeszcze, może że teraz jak jestem przy tym temacie,
tak.
To ja stosuję jeszcze ceramizer tak zwany. To jest taki środek, który dolewa się do oleju i on uzupełnia właśnie, tak można powiedzieć, smaruje wszystkie części samochodowe, które zwiększają poślizg. On był kiedyś tam stosowany w Związku Radzieckim do wiercenia odkrywkowego, to znaczy głębinowego na wiertła. I co się okazało, bardzo dobrze zdaje egzamin właśnie ten środek ceramizer do silników. I silniki, no nawet przy mniejszej ilości oleju, można tak powiedzieć, były próby robione bez w ogóle oleju, to przejeżdżały ponad 500 km, gdzie bez oleju silnik przejedzie tam może z 500 metrów, może i nie. To taka rzecz. Dlaczego ja to stosuję? Żeby wzmocnić właśnie między innymi wszystkie ścianki cierne, między innymi panewki, bo panewki są bardzo delikatne i on taką powłokę robi. I dlatego to każdemu, kto poza tym ma chęć, czy sam tam montuje takie generatory, lepiej niech sobie wleje, bo nie wiadomo, jakie są skutki tego, z tego względu, że to nie jest, ani nie ma opracowań naukowych, ani nic w tej dziedzinie, tylko każdy robi to na własną rękę. Bo tak to się przedstawia. Ja osiągnąłem, ponieważ ja zastosowałem bezpośredni dawkowanie wodoru do LPG, ale nie przez kolektor sący, a przez wtryskiwacze. Także dawkowanie jest kontrolowane przez komputer. To jest, nie wiem, nigdzie, jak interesuję się tymi metodami, nigdzie nie słyszałem, żeby ktoś to takie coś zastosował. No ja zastosowałem, no i mam efekty. Zamontowałem również w ciągniku rolniczym, który jeździ sobie po polu i tam może. No, ten pan powiedział, że mniej pali jemu w czasie tych prac polowych, no niestety ropy. Gdzieś mówi, tam, że na dzień jak on lał 20 litrów ropy, to w obecnej chwili tam wlewa 15 litrów. Na dzień. No to są też jakieś tam oszczędności.
No 25%, prawda? Także też całkiem dużo.
Gdzieś około
dużo.
Tego. Tak. Halo?
Tak, słychać pana.
Coś pykło. I jeszcze u znajomego takiego, który też ma taki starszy samochód, zamontowałem, ale tutaj znowu dałem zasilanie wodoru przez to mieszanki tej wodorowo-tlenowej, bo sam wodór się nie wydziela przecież. Można by było, gdyby oddzielić samą anodę i katodę i wówczas odprowadzić, to wtedy można by było oddzielić i tlen, i wodór, ale tu jest mieszanka, to znaczy tam 66,6%, a tlenu jest 33,3%, biorąc matematycznie już. To doprowadziłem przez kolektor sący, i co się okazało, że przy raptownym dodaniu gazu silnik wcale nie zwiększa mocy. Nie zwiększa z tego względu, że jest większy automatycznie pobór powietrza i nie zdąży generator wytworzyć tyle wodoru, żeby zwiększył tą moc. I bierze po prostu paliwo w to miejsce. Natomiast przy takiej normalnej jeździe, bez szaleństwa, samochód zaczyna oszczędzać, bo wtedy odpuszczamy pedał gazu z tego względu, że właśnie ten wodór daje sobie znać o sobie w silniku. Następuje zwiększenie mocy. Jednym słowem mówiąc, w zupełności wystarcza właśnie nadawkowanie tego wodoru i ta mieszanina powoduje to, że zwiększa się jego moc. przy raptownym, znaczy przy ciśnięciu, nie mamy oszczędności, a wręcz stratę, bo raz, że tracimy energię na wytworzenie tego, a druga sprawa, no, przy przyciśnięciu pedału bierzemy więcej paliwa. No, silnik po prostu bierze.
Rozumiem. A tak jak pan wspominał, że ma pan tą instalację właśnie tą HHO do LPG, czy to jest bardzo trudne, żeby zrobić, bo na benzynę i diesel zwykły to chyba też nie jest takie proste, ale tak jak właśnie myślę z tym LPG, no to musi być już bardzo skomplikowane, bo to jest chyba też pod ciśnieniem, prawda, jest ten gaz LPG i to, no nie wiem...
To znaczy, tutaj jest, to są dwa rozwiązania, bo LPG to też jest na podstawie tylko zasysania. Mhm. To jest drugiej generacji, to tam takie urządzenia są. To można było zastosować i do wielopunktów, jednopunktów i gaźnikowych, ale są teraz już czwartej generacji właśnie instalacje, które są dawkowane pod ciśnieniem. To nie jest duże ciśnienie, tam rzędu 1,5 atmosfery lub 1,5 bara, bo to jest bar i atmosfera, to są jednostki równe sobie. I on po prostu jest, tak jak ja zrobiłem, to jest dawkowany właśnie do wtryskiwaczy. Mhm. I przez wtryskiwacze, bez względu na wynik, czy ja dodam mocniej gazu, czy ja słabiej dodam gazu, to automatycznie ta mieszanina propanu-butanu wraz z tym dostarczonym wodorem jest dawana do silnika przez wtryskiwacze. Chyba ktoś dzwoni.
Tak jest. Mamy...
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Już mnie słychać, tak?
Tak.
Ja się, Marcin może przedstawię z Krakowa. Nie mogę się zgodzić z takim podejściem, że jest jakieś tutaj lobby albo spisek naukowców, że jest coś ukrywane. Jeżeli chodzi o ten system HHO i ten zderzak łągiewki, o którym była mowa, po prostu zasada zachowania energii jest sprawdzona na tak wielu poziomach i to nie jest tak, że tutaj są takie rozważania, jak my prowadzimy na antenie stacji, tylko naprawdę naukowcy uwzględniają bardzo dużo różnych skomplikowanych zależności ze sobą. To wszystko jest sprawdzone przez rzesze ludzi tak naprawdę, także to i się przewija, jeżeli chodzi o takie sprawy jak zderzak łągiewki i tutaj te paliwa, czy nawet ocieplenie klimatu, po prostu to wszystko, do czego my, szarzy ludzie, przecięci, możemy dojść podczas takich rozważań, oni biorą pod uwagę. Także to wszystko jest sprawdzone. Jeżeli w którymś momencie by było tak, że da się skądś uzyskać trochę więcej energii w takim cyklu, że ten wodór sobie oddzielamy, później go znowu spalamy, to jednocześnie dałoby się już tej energii uzyskać dowolną ilość i byśmy mieli wszystko za darmo. Także to może działać, no ale nie na takiej zasadzie.
No, niekoniecznie tak musi być. Niekoniecznie tak musi być. Tak ja uważam i...
Pana, ja może przepraszam, że...
Tak, proszę.
My dopiero uczymy się wszystkiego, także proszę nie mówić i negować tego, z tego względu, że dzisiaj może być tak, a jutro inaczej. Przecież naukowcy już doszli, że coś jest szybszego od światła chyba. Czy pan słyszał o tym, czy nie?
Słyszałem słyszałem też wyjaśnienia.
Nie można,
ale proszę posłuchać. Ja wiem, rozumiem takie podejście, tylko że widzi pan, to jest tak, że oni stwierdzili, że są takie wyniki. Nawet ci, którym najbardziej zależało na tym, żeby to uznać, nie powiedzieli wprost, że jest coś szybszego niż światło. Już się pojawili jacyś inni, którzy znaleźli, czego tam ci nie uwzględnili w tych obliczeniach, także wszystko się zgadza co do tych nanosekund. Nauka się rozwija, to jest prawda, ale to jest na takiej zasadzie, że mamy coraz dokładniej. To znaczy, to jest tak, jak ja bym mierzył jakąś odległość, mógł powiedzieć, że dzisiaj ona wynosi kilometr, prawda? Za kilka lat stwierdzam, że kilometr i 20 metrów. Później jeszcze kilometr, 20 metrów, ileś centymetrów. I tak się rozwija nauka, ale nie mogę nagle stwierdzić na podstawie tego, że pomyliłem się o te 20 metrów czy parę centymetrów, że ona ma 100 kilometrów, tak? To jest tak, że mamy coraz dokładniejsze wyniki. I to wszystko jest po prostu coraz bardziej szczegółowe, a nie ma takich przewrotów.
No nie mogę się zgodzić. Chociażby doświadczenie Michelsona, czyli to, z czego Einstein czerpał, czyli że światło ma stałą prędkość, niezależnie od ośrodka, prawda? To zresztą chyba on samobójstwo popełni, tak? Mikkelson. Także to była jednak rewolucja i było takich wiele rewolucji. Mechanika kwantowa chociażby w fizyce i mnóstwo zupełnie innych rzeczy.
Tak, ale to jest wszystko na zasadzie tych coraz dokładniejszych.
Także są rewolucje w nauce, są rewolucje i w tej chwili jesteśmy właśnie u progu tej rewolucji, ale mówię, no to już zostawmy naukę, bo to nie jest naukowy czy popularny naukowy, to jest o spiskach i o rzeczach niewyjaśnionych, czyli o tym, czym się nauka nie zajmuje, prawda, rzeczach, więc ja sam badałem kiedyś, tak tu jeszcze tutaj tobie, Marcinie, powiem, że badałem piramidkę i się mi żyletki zaostrzyły, prawda, zresztą został taki proszek metalowy na dnie tej piramidki i miałem na to też świadków, zresztą nie potrzebuję mieć świadków, bo sam widziałem, ale byli świadkowie tego, którzy też stwierdzili, że się naostrzyły tak wyraźnie, że nie potrzeba było mikroskopu, prawda, elektronowego, bo naukowiec mówi, że potrzebuje mikroskop elektronowy, prawda, żeby sprawdzić. Nie, no wystarczy kartka i cięcie kartki, prawda, widać, która jest żyletka tempa, która jest ostra, prawda, no to jest...
Tak, ale tutaj nie ma sensu jakby armaty wyciągać na muchę, bo równie dobrze można powiedzieć, że zasada zachowania energii jest spełniona, tutaj w tym systemie, a bardziej chodzi o to, że odzyskujemy jakąś część tej energii, która nam wylatuje.
No być może, my nie wiemy. Oczywiście nie wiemy tego. No nie mówimy, że to jest urządzenie free energy, że jakieś energię z kosmosu pobieramy, tylko że po prostu jest jakaś oszczędność. Skądś ta energia musi być, może sprawność silnika, może coś, ale proponuję może zostawić ten problem. Także, no nie wiem, dziękuję ci, że...
No to tyle z mojej strony, dziękuję.
Dzięki, cześć. Dobrze, panie Alfredzie, to myślę, że nie wiem, czy pan chciałby jeszcze coś dodać właśnie jako komentarz słuchacza.
Drodzy państwo, rozwiązań tego dawkowania gazu do silników to są różne. Między innymi do turba inaczej trzeba zamontować, do wolnosących inaczej. No tutaj, jak wcześniej wspomniałem, u siebie w samochodzie przez wtryski zastosowałem dawkowanie. Także energia wodorowa, no to powiedzmy sobie uczciwie i szczerze, to jest przyszłość. To nie to, że od razu trzeba to wszystko negować. Bo ja przykładowo wiem, że Instytut w Krakowie, to nie Instytut, tylko uczelnia, Wydział Fizyki i Informatyki, tym też się zajmuje odnośnie jazdy z samochodami. Wiem, że Japończycy Hondę opracowali na samą wodę już. No, zużycie jest tam 5 litrów wody na 100 kilometrów. Także ja wiem, są sceptycy, którzy nie będą uważali, że takie coś można sobie zastosować. Biorąc pod uwagę w obecnej chwili ceny, jakie posiadamy na rynku paliw i zastosowanie się, znaczy do tych cen kupywania czy benzyny, czy oleju napędowego, czy LPG, no spowoduje jednak oszczędności dla ludzi prywatnych. No fakt, że będą tam koncerny walczyły z tym, ale zobaczymy. Jak na razie nie ma przepisów prawnych zabraniających montażu takich instalacji. Odnośnie LPG to jest to już opracowane i zrobione, no, unormowany system prawny. Odnośnie tam wodoru, no jeszcze nie. Halo?
Dobry wieczór. Przepraszam, ja jestem na antenie, ale Kloda nie słychać. Nie wiem, dlaczego. Jesteś Klod?
Przepraszam. Jest krawiec na antenie, tak. Halo? Krawcze, nie byłem słychać, przepraszam. Mój błąd.
Dobry wieczór. Krawiec się kłania. Dobry wieczór słuchaczom. Witam szanownego gościa oraz ciebie, Klod. Bardzo ciekawy temat. Dzisiaj słucham z dużym zainteresowaniem. Tyle, że mnie spotkało nieszczęście. Tak? Straszliwe. Dzwoniłem już w tej sprawie do raportu Martina dzisiaj i no, ja zwykle dzwonię do teorii z jakąś tam anegdotką, z żarcikiem, no, żeby tam wprowadzić element humorystyczny, ale dzisiaj poważna sprawa, mianowicie siedziałem sobie ostatnio przy komputerze i nagle jakaś tajemnicza, taka zielona mgła z kosmosu, nie wiem, przyleciała, wpadła przez okno. Zaczęło mi się wszystko w ogóle tak rozmywać, błysnęło i obudziłem się w alternatywnej rzeczywistości. Spotkałem tam pierw krawca geeka, który pomógł mi się przenieść, bo chciałem prosić, żeby mi pomógł tu wrócić. To się przenieśliśmy z kolei do postnuklearnej rzeczywistości i tam spotkaliśmy z kolei postnuklearnego krawca, mięśniaka. I tak się składa, że oni teraz wszyscy tutaj są i chyba idą.
Idą. Ilu reptilian tak, trzeba do wygięcia łyżki?
No ilu?
To niewykonalne, bo łyżka w przeciwieństwie do reptilian nie istnieje.
No cześć panowie.
Gdzie masz krawiec bez jajec?
Serwus.
To żarty są, tak? Żarty.
O, poczekaj, to ja coś chcę powiedzieć. Cześć Klot, witaj.
Witaj.
Tu krawiec z Geek. W mojej rzeczywistości byłeś trochę bardziej geekowaty. Tutaj chyba zacząłeś za szybko jeździć samochodem i uganiać się za dziewczynami. Podróże, te sprawy, wiesz. No ale tak mi poznać.
Jakiś kawał może? Jakiś opowiesz?
Po prostu jest bardziej geekowata. Słucham ogólnie Geek Kloda i Kloda. Właśnie, Geeka.
O co tu
Kloda,
chodzi?
Geeka i Geeka Kloda.
A u mnie nie ma niczego, bo imperatorem jest Krzysztof Kononowicz. Tak się złożyło.
Zajebiście. Pewnie dlatego nakupowałeś na moją kartę całą paczkę słodyczy i browarów i się cieszysz jak dziecko, co dostało paczkę z RFN-u za PRL.
Ty, krawiec bez jajec, bo cię pyrknę znowu.
Dobrze, skończmy może te artystyczne występy. Jakieś pytanie krawcze? Albo krawcze drugi, albo krawcze trzeci, bo nie wiem jak się do was zwracać.
Ja już tu jestem. No, przepraszam za chłopaków, ale no...
No właśnie, no, pytanie, raz, dwa.
Widzisz, jaki to problem jest. No pytanie mianowicie mam takie właśnie do wszystkich i do ciebie i do gościa też właśnie, jak pozbyć się tych alternatywnych ja?
No... Nie wiem, no zamontować właśnie tą instalację HHO w swoim samochodzie i dać im się przejechać, no.
No, dobra myśl.
No nie wiem, panie Albercie, co pan sądzi na ten temat?
Ja to jestem takiego zdania, że nikogo do niczego nie wolno zmuszać. Aha. Jeżeli ktoś jest przekonany, przeświadczony, no to po prostu idzie tą drogą. Jeżeli nie, no to idzie w innym kierunku, po prostu jest sceptyczny czy jakim. Mm-hmm. Realizuje swoje tam dążenia.
No to jest bardzo, bardzo ciekawe, co pan powiedział. No to jest to jakaś rada na pewno. No ja w każdym razie zauważyłem, że chyba nie szanuję samego siebie, bo już mi ten drugi nabił guza, a tamtego drugiego też nie lubię, czyli też nie lubię samego siebie, więc no jakieś tu problemy już wyszły.
Niedobrze nie lubić siebie, no. Siebie trzeba kochać. A później
też tak uważam.
Szanować,
oczywiście.
Innych szanować. Mhm.
Zgadzam się z panem w zupełności. A no, to dziękuję już. Nie będę proszę, zabierał anteny innym słuchaczom.
Dobrze.
Do widzenia.
Dzięki krawcze za te artystyczne pokazy. Tak, to może przejdę tutaj, dzwonią jeszcze ludzie, ale chciałbym tutaj jeszcze pytanie, no albo dobrze, odbiorę jeszcze może jeden telefon. Halo, Albert jest na antenie. Halo, Albercie.
A, witam.
Witaj, Albercie.
Wszystkim, dobry wieczór gościowi. Ja mam taką dygresję tylko, bo słucham oczywiście z dużym zainteresowaniem. Nie wiem tylko skąd takie ciągłe zastanawianie się nad tym, skąd ta energia się bierze i dywagacje nad tym, czy ona się bierze z kosmosu, czy skąd. No przecież to jest oczywiste, skąd ta energia się bierze. W samochodach seryjnie montuje się alternatory, które mają wyższą moc niż zapotrzebowanie silnika i całego układu elektrycznego na energię elektryczną. I jeśli taki alternator wypełni jakby zapotrzebowanie instalacji elektrycznej łącznie z światłami, z wszystkim co tam mamy, radiem i innymi historiami typu klima, jeśli jest elektryczna, a jeśli nie, to jeszcze jakieś inne historie, to nadwyżka prądu jest zwyczajnie w świecie marnowana, tak samo jak nadwyżka prądu z elektrowni jakiejkolwiek, która jest posyłana raz w sieć, jest albo wykorzystana przez jakiś odbiornik, albo jest marnowana na wieki wieków, amen i koniec. I teraz, jeśli montujemy taki agregat HHO i on jest jednym z odbiorników, on odbiera nam prawdopodobnie stale ten nadmiar energii, który produkuje alternator, to znaczy inaczej. On odbiera stale stałą ilość energii, którą alternator produkuje. Jeśli zapotrzebowanie instalacji elektrycznej samochodu jest zaspokojone, a alternator daje nam nadwyżkę, to przejmuje tą nadwyżkę właśnie agregat. A jeśli tego agregatu w samochodzie nie mamy, ta nadwyżka jest marnowana. Tak czy siak alternator kręci się na okrągło non-stop. Czy my dodamy gazu do silnika, czy zwiększymy obroty silnika, czy ich nie zwiększymy? Oczywiście ma to wpływ na ilość produkowanego prądu, ale przecież w czasie jazdy raczej rzadko się zdarza, żeby ktoś wyłączył silnik i tulał się z górki na luzie, prawda? Alternator pracuje non-stop i cały czas się obraca.
Zgadza się właśnie i ta, jak pan zauważył dobrze, że energia jest tracona. No tutaj właśnie dodatkowo jest, jeżeli zastosujemy właśnie generator, to ona jest wykorzystywana. Dla silnika i tak to jest bardzo mała strata przez obciążenie alternatora. Tak samo jak cały czas jeździmy ze światłami, bo wyszedł przebieg, że musimy włączyć.
Bardzo prosty eksperyment możemy wykonać. Wystarczy podłączyć sobie na kablach drugi akumulator. Jeżeli ten akumulator się nam naładuje, to znaczy, że...
Jest nadwyżka.
To znaczy, że po prostu nadwyżka energii jest na tyle wysoka, że jesteśmy w stanie naładować i odłożyć tą energię w drugim akumulatorze. I w takim układzie po prostu ta nadwyżka jest wykorzystywana przez generator, a nie tracona.
Nie tracona i właśnie jest później wykorzystywana. No jeżeli się wytworzy ten wodór z tlenem, to jest wykorzystywana, dawkowana do samochodu i jest zwiększona jego, no jakby powiedzieć, no siła, moc, bo jest. Energia cieplna przy spalaniu, to znaczy kinetyczna, jest zamieniana na mechaniczną.
Dobrze, no z mojej strony tyle.
Poczekaj, Albercie, bo jeszcze mam ja do ciebie pytanie, bo pamiętam, że też dzwoniłeś, jak była audycja z panem Jerzym i mówiłeś, że coś zaczniesz się tym bawić. Czy próbowałeś coś robić w temacie HHO?
Tak, no spróbowałem to zrobić, że namówiłem dwóch znajomych, którzy mają bardziej jeżdżące samochody niż ja na dzień dzisiejszy, którzy sobie założyli i bardzo sobie chwalą temat.
Ale co, że mają oszczędności?
Tak, założyli sobie, wiesz, zamontowali zwyczajnie, kupili na Allegro.
Te instalacje, tak?
Przy instalacji całą gotową przysłali im tutaj do Austrii, zamontowali to w swoim samochodzie. I mają, wiesz, no jak ktoś jeździ codziennie do pracy w korkach samochodem i z powrotem, to z tego paliwa jednak w jeździe po Wiedniu trochę tam schodzi, prawda? No i ktoś, kto jeździ codziennie samochodem, dokładnie wie, jeśli robi codziennie tą samą trasę tam i z powrotem, wie, ile kosztuje go to miesięcznie, tygodniowo i tak dalej. Więc jeśli ktoś odczuje różnicę na własnej kieszeni, to żaden naukowiec go nie przekona, że to nie ma sensu.
No tak jak mnie z piramidką też, żaden naukowiec nie przekonał,
że... Jak działa, to działa, a jeżeli naukowiec nie może znaleźć wytłumaczenia, to jest problem naukowca, to znaczy, że po prostu nie jest na tyle wyedukowany i nie ma, no może nie wyedukowany, ale nie ma na takiego poziomu wiedzy, żeby to zrozumieć po prostu. No tak. Jeśli ktoś czegoś nie rozumie, to nie znaczy jeszcze, że to nie istnieje.
Jasne. Dobrze, no to dziękuję ci za telefon, Albercie.
To ja jeszcze może ten, bo ty przytoczyłeś historię z prędkością światła gdzieś tam słyszałem.
To pan Alfred.
A, no właśnie. No ja ostatnio gdzieś widziałem właśnie, to znaczy tak, no podobno w ogóle teoria względności, jeżeli chodzi o fizykę kwantową, to przystaje jak pięść do oka, kompletnie do niej nie pasuje i nic się nie zgadza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no jeżeli chodzi o samą
stałą prędkości światła. Również teoria została już podważona, dlatego że istnieje kontrteoria, która jest bardzo, bardzo prawdopodobnie opisuje to, że wewnętrznym horyzoncie zdarzeń czarnej dziury fotony przekraczają prędkość światła i to znacznie, więc przekroczenie jest możliwe. Nie wiadomo, jakie konsekwencje tego są, bo ciężko to zbadać. To jest środowisko, które raczej długo albo nigdy nie będzie dostępne. Halo? A, przepraszam.
Halo?
Tak, tak, przepraszam. Włączyła mi się tu Iwona, która opowiedziała mi, która jest godzina, jaka data. Taki automat, dlatego nic nie słyszałem.
No tak, rozmawiasz z automatem. Dobrze, dziękujemy ci, Albercie. Musimy lecieć dalej z tematem.
Przykładowo jeszcze w obecnej chwili to ja robię taki generator, aby ogrzewać warsztat. No.
Tak, właśnie tu miałem przejść do pytania kolejnego. Panie Albercie, pan mnie tu ubiegł trochę. Właśnie, czy możemy tę instalację zastosować nie tylko właśnie w samochodzie, ale i w tych generatorach prądotwórczych, takich spalinowych, prawda? No, nie będę wymieniał marek, bo to są znane. Czy udało się właśnie panu coś takiego zbudować? I tu usłyszałem, że tak.
Ja powiem uczciwie, ja osobiście do żadnych agregatów jeszcze nie montowałem, no bo po prostu nic mi takiego się nie przytrafiło. Ale bardzo często jestem na stronie ogniwa wodorowe. Jeżeli chętni są, to proszę bardzo wejść. Tam dla mnie podoba się, to jest człowiek, który ma nick Homal, Podarzek czy Homel. Bardzo inteligentnie człowiek, no raz, że robi i powiem jedno, że no jest autorytetem na całą Polskę odnośnie wykonywania swoich prac. Jak zauważyłem, on tam między innymi teraz zamontował do agregatów bodajże dwóch o dużej mocy te generatory. No i co się okazuje, że one pracują i mają oszczędność. No, żeby zamontować takie coś, to naprawdę no, trzeba być profesjonalistą w tej dziedzinie, bo tam jeszcze należy zastosować zbiorniki wyrównawcze, zabezpieczenia i tak dalej. Także to tak się zdaje, że to jest prosta sprawa, ale biorąc pod uwagę mniejsze agregaty, można zamontować i co się okazuje, że tą energię, którą wytworzy agregat, można wykorzystać przez prostownik, bo agregat będzie ładował prostownik. Prostownik będzie wytwarzał prąd stały, który może ładować, znaczy wytwarzać wodór. A oprócz tego z agregatu można podłączyć jakieś urządzenia elektryczne, które też będą właśnie wytwarzać energię elektryczną. Także tutaj no, te zastosowania tego HHO to są wszędzie. No mówię, ja teraz w obecnej chwili robię taki generator o dużej mocy. Chcę uzyskać co najmniej 16 litrów na minutę, żeby mi wytwarzał tyle właśnie wodoru i tlenu, aby ogrzać warsztat. Jeżeli to mi się uda, to będę niezmiernie zadowolony, bo na ogrzewanie to idzie krocie. Bynajmniej ogrzewałem w tamtym roku warsztat, to mi 11-kilogramowa butla szła na 8 godzin. Dzisiaj butla kosztuje około 60 zł. Także to są kolosalne pieniądze.
Także no tak, oczywiście.
Jeżeli mi się uda wykonać taki generator, a już wiem, że się uda, bo już takie wstępne próby prowadziłem, to tylko w obecnej chwili właśnie wykonuję jeszcze zbiorniki wyrównawcze, które będą, znaczy obieg grawitacyjny robił, żeby właśnie ten generator się studził sam. Bo wytwarza się jednak temperatura. No i przy 15 amperach myślę uzyskać taką wydajność z tego generatora mojego.
Do ogrzewania mieszkania. No to jeżeli pan uzyska, bo w tej chwili dopiero pan pracuje nad tym, tak? Jeszcze nie ma tak wdrożonego.
No nie mam jeszcze wdrożonego, ale to będzie raczej bliżej niż dalej już jest.
Mm-hmm. No to chyba jest trochę bardziej skomplikowane, prawda, niż do silnika tylko dodawanie. Tutaj już trzeba troszkę pokombinować. Mm-hmm.
Tutaj jest kwestia zrobienia dodatkowego właśnie chłodzenia generatora, zabezpieczeń typu bezpieczniki przedwybuchowe, antywybuchowe, znaczy żeby nie rozsadziło, iskra jakaś nie przeszła z powrotem, cofnięcie nie nastąpiło do generatora, to należy zastosować jakiś separator, ewentualnie bubler, coś takiego, żeby to było bezpieczne, No niestety musi być bezpieczne, bo w pomieszczeniu zamkniętym, żeby to tak można sobie się bawić, ale przy małych pojemnościach, bo jeżeli będziemy wytwarzać już dużą ilość wodoru i ma to być niebezpieczne, to pójdą ściany, okna i wszystko, bo może być, dojść do tego. Nastąpi wybuch, to może i sufit podnieść. Mhm. Tak. W ogóle do wodoru trzeba podchodzić z wielkim respektem, po prostu go kochać, ale i szanować. Jak zarówno i siebie szanować, i swoje zdrowie, i życie, tak samo i z wodorem należy podchodzić z wielkim respektem i ostrożnością, zachować wszelkie kanony, takie bezpieczeństwa i to... Wszystko jest do ujarzmienia.
Jasne. Wielu astronautów, prawda, czy kosmonautów spłonęło żywcem przez wodór, to paliwo
błąd
rakietowe.
Błąd ludzki, lekceważenie. To znaczy oni tam nie lekceważyli, bo ten start rakiety doprowadził, jak rakieta wchodziła też w atmosferę, to wzięło, spaliło się przez jedną płytkę,
Różne były te katastrofy, bo to wiadomo, tych katastrof było mnóstwo przez
ten jest czas, mnóstwo, tak.
Ale dobrze, przejdźmy może do tematu i mam takie nietypowe pytanie od słuchacza, co prawda na czacie, bo nie chce jakoś zadzwonić, się boi, a może po prostu ma coś innego do roboty. W każdym razie jest pytanie, jak pan myśli, czy mieszanka tlenu i wodoru wytworzona przez generator HHO nadawałaby się do zasilania broni bezłuskowej?
Ojej, jeszcze takiego czegoś to... Jeżeli bezłuskowa, to mam na myśli ciśnieniowa jakaś. Coś takiego jak wiatrówka czy coś podobnego. Myślę, że można by było to wykorzystać, tylko trzeba by było popracować nad tym. Bo to jest duża siła wybuchowa, bądź co bądź.
Ale to mówię, to takie poboczne pytanie. Ja tu mam jeszcze takie do pana pytanie ciekawe, bo to tak nie do końca tam niektórzy słuchacze zarzucali mi, że to nieprawda i coś tam, sam nie wiem jak jest. Jak jest z gwarancją na przykład? Mamy samochód na gwarancję, jeżeli przerobimy taki samochód na HHO, to stracimy tą gwarancję czy nie?
Z tym to, można powiedzieć, dwuznaczna sprawa jest. Ja swojego czasu kupiłem kiedyś renówkę. No i co się okazało? Że powiedziałem, że od razu będę montował LPG do niego. Automatycznie powiedzieli, że nie, bo stracę gwarancję. To ja powiedziałem, to ja dziękuję bardzo, ja idę do drugiego salonu gdzieś i kupię sobie drugi samochód. Bo my tylko zakładamy. Ja mówię, ponieważ montuję i znam się na tym, chcę sobie sam sobie zamontować, co się rozchodziło. Wiadomo, że salony bardzo dużo biorą, prawie półtora razy tyle za instalację niż co ja montuję. Jak zobaczyli, że ja wiem i rezygnuję z ich kupna, to powiedzieli, proszę bardzo i gwarancji nie stracę. I teraz biorąc pod uwagę te HHO, jeżeli oni nie będą wiedzieli, to jak się straci gwarancję? Gwarancja to i tak tylko obejmuje przez tam 2 lata i koniec.
Czasem 7 niektóre marki już dają.
Nie przesadzajmy, 7 lat to oni dają na lakier.
Chyba jakieś marki dają. Tak bardzo,
nie,
bardzo.
Nie, 7 lat to daje Kia, ale tylko na lakier, a nie na żadne części, które przykładowo na łożyska czy coś podobnego. Absolutnie. Oni tylko dają tam, że wiedzą, że tam nic się nie stanie.
No tak, no, sprawa tak dwuznaczna. No, musi się bardziej rozwinąć ten temat, żeby jakoś to, tak jak LPG się rozwinął, to wtedy się jakoś to tam ułoży, prawda, z tym wszystkim, czy się będzie traciło, czy nie. To wszystko jest sprawa rozwojowa. Jeszcze właśnie ta kwestia, o której pan mówił, o której troszeczkę nie pociągnąłem, ale żeby nie przedłużać audycji, to teraz o niej powiem. Właśnie czy ta instalacja HHO jest bezpieczna dla silnika? To znaczy właśnie, czy się szybciej wtedy zużywa silnik, czy no nie wiem, może na przykład spowodować jakiś wybuch i po prostu rozwali nam cały silnik i tak dalej, czy...
To, panie redaktorze, biorąc pod uwagę te moje doświadczenia, biorąc pod uwagę właśnie z LPG, to jeżeli, jak wcześniej tutaj powiedziałem, trzeba z miłością i serdecznością podchodzić do każdego gazu, bo gaz LPG też potrafi strzelać w samochodach i rozrywa kolektory, rozrywa filtry powietrza i tak dalej, pomimo że tam stosuje się zabezpieczenia. To zespoły techniczne produkujące właśnie LPG próbowały w różny sposób właśnie wyeliminować te wybuchy i wystrzały. Może to również nastąpić przy HHO. I tutaj trzeba zwrócić pewną uwagę, jeżeli ktoś tam będzie chciał sobie zamontować, że wodór wybucha od 4,5% w stężeniu do powietrza do 75%. Natomiast przykładowo benzyna, palność wynosi od 1% do 7,6%. A biorąc pod uwagę propan-butan, od 2,2% w stężeniu do powietrza, do 9,6%. I w tym przypadku wodór ma największą, ile wodoru tam byśmy nie dostarczyli, to wodór może strzelić. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na układ zapłonowy, przewody, świece. Dlaczego? Dlatego, że świece mogą, jeżeli są stare, porcelanki się żarzą i dostarczając wodór przez kolektor sący może nastąpić cofnięcie, no bo w czasie ssania mieszanina wybuchowa dojdzie na taką świecę rozżarzoną, no i niestety mamy cofnięcie się płomienia i wybuch gotowy. Natomiast odnośnie zużycia się silników, jak na razie, a kilka lat już właśnie niektórzy, no ja trochę później zacząłem, ale wiem, że w innych krajach były stosowane właśnie te i są stosowane instalacje i ludzie jeżdżą, no i na razie nic się nie dzieje. Tylko te dostarczanie wodoru jest w mniejszej ilości. Natomiast jeżeli chcąc zwiększyć ilość wodoru, a całkowicie zmniejszyć, no jeździć na samym wodorze, no niestety wówczas trzeba będzie przestawić zapłon. Ewentualnie jeżeli byłoby to jazda do diesla, no to nie ma możliwości jeżdżenia na samym wodorze, bo pompa wtryskowa musi być smarowana, ale przy zwiększonej dawce wodoru, no niestety będziemy musieli opóźnić zapłon na pompie. Także, a poza tym, jak ja już tutaj wcześniej tu wspomniałem odnośnie tego ceramizera, to lepiej wziąć sobie wlać z tego względu, żeby była lepsza ta smarowalność i poślizg na wszystkich częściach współpracujących w silniku. To jest takie, no, taki ceramizer kosztuje w granicach 70 zł, niedużo, ale lepiej wziąć, zabezpieczyć, jeżeli ma się rozlecieć tam silnik. Szczerze powiedziawszy.
No tak, tak. To przejdę może do kolejnej kwestii, bo troszeczkę, żeby się zmieścić tak w czasie. to tak chciałem się tutaj zapytać, co sądzi pan o środowisku ludzi, którzy się zajmują właśnie HHO? Właśnie, czy według pana ta współpraca jest możliwa z innymi jakimiś konstruktorami? No i jak pan ocenia? Bo tak w komentarzach trochę widziałem, że jest jakaś pewna trochę wojna. Czy, no nie wiem, że wszyscy na wszystkich gdzieś tam ludzie się troszeczkę ze sobą żrą. No może to po prostu konkurencja, prawda? Że niektórzy już produkują dla innych różne urządzenia i tak dalej. No nie wiem, jak pan widzi to wszystko?
Wie pan, no są różni ludzie, są sceptycy i są tacy, którzy no są za tym. Tak samo jak pan wspomniał o piramidach. Jedni wierzą w to, drudzy nie.
Tak, tak. Ale nie, chodzi mi tutaj, bo jeszcze o tym powiemy sobie, o tym naukowcach, natomiast tutaj o tych ludziach, którzy wierzą, badają i widzą, że coś działa, ale po prostu no mają inne zdanie na przykład niż pan, ale wiedzą, że HHO też mają, prawda, instalują, produkują i tak dalej, ale gdzieś tam coś inaczej to robią, czy może tak jak pan, no nie wiem, różnie. Jak pan ocenia właśnie tą sytuację pomiędzy tymi konstruktorami? Czy pan ma też jakieś wojny może, czy no nie wiem, czy pan to znaczy, może coś powiedzieć pan, w tym temacie?
Ja jestem takiego usposobienia, że ja nie lubię się kłócić, ja nie wchodzę w dyskusje takie zaawansowane typu no nóż czy siekiera, bo po prostu staram się, jeżeli widzę jakiś błąd, bo swoich błędów człowiek, no zacznijmy od tego, że nie potrafi zauważyć i czasami tkwi mocno w swoim błędzie, a ktoś z boku patrząc i powie, czy nie lepiej coś takiego zrobić inaczej, a może tak czy tak, trzeba umieć to spojrzeć na to. I takie właśnie, między innymi ja jestem na stronie właśnie, jak tutaj wcześniej tu wspomniałem, ogniwa wodorowe. Warto wejść na tą stronę, bo tam, jak zauważyłem, nikt się nie kłóci. Każdy sobie się wypowiada na temat, co zrobił, jak zrobił, co myśli, co i wie pan, jak to robić i żeby było lepiej. Nikt nikomu tam do oczu nie skacze. Ale są strony takie też, bo często chodzę po internecie, jak patrzę, no to no, po prostu za głowę się biorę, co ci ludzie wypisują. No, udowadniają swoje racje, których no trudno określić, że tam jest racja. Także trzeba być no to takiego zdania, jak właśnie i pan tutaj też porusza niektóre kwestie, umieć z tego wybrnąć w sposób taki no bardziej kulturalny niż zawadiacko podchodzić do tego i ja tylko jestem najmądrzejszy i tak dalej i tym podobne. Wcale nie, bo dobra rada przez kogoś podsunięta tak z boku jest może bardziej wartościowa niż moje zapatrywanie przykładowo przez rok czasu, ja nie mogę dojść do czegoś, a ktoś tak patrząc z boku coś podpowie i rzeczywiście cały problem zaczyna się rozwiązuje samoistnie. No. Także mówię, trzeba być, no, umieć spojrzeć przed siebie, za siebie i obok siebie.
Tak jest. No. Tak jest.
Jestem takiego zdania. No.
Czyli po prostu konstruktywnie, aleluja i do przodu, jak mawiają w pewnym znanym radiu z Torunia. Dobrze, jest pytanie od słuchacza znowu z czata. Na razie nikt właśnie boił się ludzie dzwonić. Co to? Pyta się, co to jest separator i co to jest bubbler? Czy bubbler?
Bubbler. To znaczy tak, separator, to można powiedzieć właśnie, jak tutaj wcześniej żeśmy wspomnieli odnośnie agregatów o większej mocy, że on oddziela, to jakby powiedzieć, rozbija cząsteczki wodoru, które wychodzą w dużych ilościach, żeby nie szły duże bulbuny, tylko się, jak można coś powiedzieć, jak w akwarium przez gąbkę idzie powietrze tłoczone. Jeżeli ten pan, który tutaj zadaje takie pytanie, to widzi, że wówczas to powietrze jest rozbijane i tutaj w tym właśnie separatorze to również ten wodór jest rozdrabniany tak na drobne bąbeleczki, które idą do góry. No i oprócz tego separator ma zazwyczaj jeszcze zabezpieczenie przeciwwybuchowe, że gdyby ogień się cofnął, to bezpiecznik zadziała, a ten płomień nie przejdzie przez separator do tam zbiorniczka wyrównawczego czy do zbiorniczka ciśnieniowego także. A bubler to stosuje się no, między innymi w samochodzie, że to też jest pewnego rodzaju ten separator. No. Można tak powiedzieć, tylko bubler no, nie ma zabezpieczenia antywybuchowego.
Mhm. Rozumiem. To tutaj chciałbym jeszcze tak przejść do takiej kontrowersyjnej trochę części. Wiem, że pan trochę może jest niechętny właśnie, tak jak mówił, żeby tam się sprzeczać z kim czy coś, bo w pierwszej audycji wystąpił pan Jerzy, który robi instalacje, te właśnie instalacje HHO dla ludzi. Ja może zanim zadam panu pytanie, żeby pan opowiedział o tym bublerze, czy właśnie tej instalacji HHO, ja może troszkę o niej opowiem, bo pan Jerzy przesłał mi do testów właśnie tego typu urządzenia. Ja może tak pokrótce wam, słuchaczom, opowiem, jak to wygląda. O, tutaj biorę z pudełka tą całą instalację, którą dostałem. To jest taki, niektórzy to określają termosem, ale ja, no tak, jeżeli na termos... powiedzieć, że to jest termos, to jest taki porządnie zrobiony, no według mnie, no mogę się mylić oczywiście, z zbrojonym właśnie kawałkiem węża, którym się właśnie dostarcza ten gaz Browna, ten wodór i tlen. W środku są takie dwie elektrody, niektórzy mówią, że to zrobione z pralki, wszystko jedno z czego, ale wyglądają dosyć porządnie. No i w środku faktycznie jest taki szklany pojemnik. Wszystko jest w obudowie metalowej. Do tego właśnie tego. No szkoda, że nie mogę wam pokazać, ale zrobię zdjęcie, potem umieszczę. Natomiast najważniejsze jest opis tego. To jest wielkości może takiego, kiedyś były, jak to określić, takie na przykład opakowania do wódki, jak macie 0,7 czy 0,5 litrową, to czasami są takie opakowania do tej wódki, to jest takiej wielkości pojemnik. Do tego są jeszcze oczywiście tutaj w tym zestawie amperomierz, tam są na tym tutaj bublerze, tutaj nie widzę, co tu jeszcze mamy. No i parę jakichś takich drobiazgów. Tutaj właśnie w tej chwili widzę przełącznik i uchwyt do zamontowania. I chyba jakiś taki... no generalnie to wszystko, co mogę powiedzieć. Także jest to dosyć, tak wydaje się, dosyć proste, ale ja bym powiedział, że porządnie. Natomiast pan ma pewne zastrzeżenia, tak? Do tej instalacji pana Jerzego, tego bablera.
Panie redaktorze, ja nie mam zastrzeżeń co do producentów generatorów. Ja mam zastrzeżenia tylko do spraw poglądowych, i to znaczy, co ja mam na myśli. Nie tylko na myśli, tylko i z własnego doświadczenia wiem, że stosowanie szkła na masę produkcyjną, to znaczy, że żeby to dawać ludziom, to jest no raczej nie do przyjęcia. Jako sprawa poglądowa, laboratoryjna, przez szkło, żeby było widać, co się dzieje, jak się wytwarza to i tak dalej, i tym podobne, to się zgodzę. Jeżeli natomiast stosować to do samochodów, gdzie jest szkło, no raczej mi przez głowę nie przechodzi z tego względu, że szkło no nie jest żadnym materiałem odpornym na jakiekolwiek detonacje, uderzenia czy coś podobnego. Proszę zauważyć, że szkło pędzące z prędkością 25 metrów na sekundę o średnicy igły przebija człowieka na wylot w ułamku sekundy. Także my nie możemy zapewnić w 100%, że coś nie może stać. No i przykładowo stoimy przy samochodzie i nastąpi jakieś tam cofnięcie płomienia czy coś takiego. Szkło się pęknie, no bo ono jest kruche. No i co? Jesteśmy poranieni. To jest po prostu innego rodzaju bomba, jak Al-Kaida, czy tam kto inny tam produkował, wszyscy ci zamachowcy. Także no, proszę się zastanowić nad takim użytkowaniem takich urządzeń, no bo ja nie mam przekonania. Wiem, że wszystkie urządzenia, które pracują z gazami wybuchowymi, nie tylko żrącymi, muszą mieć odpowiednie zabezpieczenia, że wytrzymują nawet dwukrotnie siłę wybuchu, żeby to nie rozerwało szkło. No mówię, w sprawach laboratoryjnych no, zdaję egzamin, bo wówczas widzimy, co się dzieje, jak się dzieje i możemy właśnie zastosować jakieś udoskonalenie. W sprawach takich no, montażu do samochodów ja tego nie widzę.
Rozumiem, no wiadomo, to są początki, są, prawda, tak jak pan Jerzy produkuje, może też pan będzie produkował jakieś, czy jacyś inni ludzie będą dochodzili, produkowali różne urządzenia.
Ze szkłem na pewno nic nie będę robił.
Rozumiem, no.
Aha, jeszcze jedną rzecz, ja chciałem powiedzieć już, znaczy między innymi właśnie też jak tutaj zauważyłem, wiele osób robi z tymi przewodami przezroczystymi. To znaczy one są zbrojone, one odporne na ciśnienie i tak dalej, ale co ja zauważyłem, że przy niższych temperaturach, a właśnie w tym regionie, gdzie ja mieszkam, a nie boję się powiedzieć, bo w Suwałkach mieszkam, no niestety...
Najchłodniej w Polsce.
Najchłodniej, tak. Okay. No niestety one twardnieją. I co się okazuje, że zaczynają, pomimo że opaski są założone, przepuszczają między opaskami. Także jeżeli ktoś będzie montował, to lepiej nie takie przewody stosować, te silikonowe i zbrojone, a lepiej no niestety gumowe przewody wziąć, oleje odporne kupić sobie i założyć. Wiadomo, że guma wówczas nie przepuści. Nie przepuści, guma jest cały czas elastyczna, a te przewody no niestety no, twardnieją, przepuszczają.
Rozumiem, czyli trochę tego wodoru właśnie przepuszczają, co jest dosyć, może być niebezpieczne, no, że gdzieś potem może coś...
No właśnie, to wszystko tak reasumując, no to trzeba lepiej zachować tą ostrożność na każdym kroku.
Tak, rozumiem. Dobrze, czy pan chciałby jeszcze coś dodać na temat właśnie tego, czy już tutaj właśnie zakończyliśmy ten temat urządzenia pana Jerzego, czy może innych urządzeń, bo czy pan się spotkał na przykład z innymi producentami w Polsce, czy za granicą, bo to chyba pan Jerzy nie jest jedyny.
W Polsce, znaczy ja ze szkłem się nie spotkałem, kto robi generatory. Na forach tych amerykańskich i angielskich spotkałem się, że właśnie robią ze słoików po ogórkach, czy tam może jakichś tam innych koncentratach, no ale to naprawdę, no dla mnie osobiście nie jest to profesjonalizm, no powiem tak. Bo no, wiadomo, że szkło jest szkłem, ono jest kruche, no, nie jest odporne na detonację żadnego rodzaju. Poza tym szkło, nawet w samochodzie, może jakiś mechanik naprawia czy coś takiego, klucz mu się omsknie, uderzy, no i wiadomo już co będzie. No, się pobije takie szkło. Także, no niestety, są materiały inne, które można stosować. Jeszcze co do tam, coś pan wspomniał, że tam te elektrody i tak dalej, i tam w środku jakieś.
Tak, są takie.
I to nie ma znaczenia z czego, aby to było odporne na działanie związków zasadowych i kwasowych, przykładowo jak związek wodorotlenek potasu, bo to jest łuk żrący, żeby go nie zżerał. To może być czy tam z pralki, czy nie z pralki, to nie ma znaczenia, no bo jeżeli w pralce jest zastosowana kwas, znaczy stal kwasoodporna, no to ja nie widzę żadnych przeszkód, tylko jeden mankament, no te szkło.
Rozumiem. Dobrze, to może tu zamknijmy ten temat, bo no, tak jak pan już wspominał, prawda, że nie chce pan nam krytykować kogoś za bardzo, czy w jakieś takie spory się wszczynać, jakieś tam spory i tak dalej, ale myślę, że to jest taka dosyć istotna sprawa, prawda, żeby ludziom też uświadamiać, że tutaj to jest sprawa taka, no, dopiero rozwojowa, prawda, że no, każdy też, kto kupuje, to powinien mieć świadomość, że to nie jest taki produkt, który kupujemy w sklepie i on już jest gotowy i już jest najlepszy, jaki może być, że też warto tam na przykład coś ulepszyć, prawda, samemu, czy coś zrobić, bo tego generalnie, prawda, w sklepie nie można kupić, to jedynie gdzieś tam na aukcjach, prawda, tak jak pan Jerzy gdzieś tam sprzedaje różne rzeczy, czy inni producenci, którzy są generalnie takimi, no w sensie amatorami, którzy próbują coś robić, może w przyszłości będą, powstanie taka dziedzina, prawda, która się to będzie na poważnie zajmowała tym, to HHO, ale póki co, no to jednak też jest wymagana, jednak troszeczkę taka podstawowa wiedza i manualna, także chyba nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, że jednak warto po prostu samemu troszeczkę coś ulepszyć, doczytać, prawda, że nie tak na hurra optymistycznie to wszystko montować, tylko że jednak sprawdzić, bo to jest jednak wodór, czasami mogą być pewne problemy, prawda, to jest niebezpieczny gaz w dużych ilościach.
No zgadza się, no właśnie ja mówię, w ogóle z gazami wybuchowymi, czy to będzie metan, czy propan, czy propan-butan, no trzeba podchodzić z lekkim respektem. Wiadomą rzeczą, że wodór ma największą siłę. No. Mhm. I tutaj też trzeba zachować największe środki ostrożności. Pomimo, że on, no niektórzy, no przykładowo ja to robię pod ciśnieniem, bo próbowałem. Niektórzy będą też to wykonywać, na pewno będą, bo będą dochodzić do pewnych tam spraw, udoskonaleń i tak dalej i tym podobnie. I mówię, nie należy żartować z niczym, no. Co jest niebezpieczne. Tak samo jak i z prądem. Też jeżeli założymy sobie instalację elektryczną w domu w sposób uczciwy i solidny, to będziemy mieli bezpieczeństwo, że nam no, nie nastąpi pożar. Jeżeli tam zlekceważymy i sobie będziemy skręcać kombinerkami, wie pan, przewody elektryczne, no to wiadomo, czego będzie można się spodziewać. No. Mhm. Także do każdej sytuacji należy podejść no, z większą dozą i rozwagą.
Tak.
No, tak.
O, mamy kolejny telefon, to może odbierzemy. Bartek jest, jeśli... Halo, halo.
Witam.
Witaj.
Dobry wieczór. Mam pytanie do gościa. Czy gość mógłby udostępnić naszemu redaktorowi model do testów, żebyśmy mogli przetestować, czy to naprawdę działa, bo jest pełno sceptyków, którzy się nie zgadzają z panem.
To znaczy, ja nie rozumiem pana pytania, jak to model udostępnić.
Bo pana Alfred nie produkuje, nie produkuje, nie sprzedaje tych urządzeń. Ja po prostu mam ten model od pana Jerzego, który wystąpił w pierwszym odcinku dotyczącym HHO i to będę testował w przyszłości. Ale o tym pod koniec powiem, także też tak.
Ale to niech, proszę, niech rozwinie swoje
tak, pytanie. Tak, tak, tak. Słuchaczu, proszę, powiedz może konkretniej, bo...
Rozumiem, że nie produkuje, ale rozwija te generatory, tak?
To znaczy ja robię sam sobie na razie, no zrobiłem jak wcześniej, nie wiem, czy pan słyszał, czy nie, ale już w ciągniku chodzą i u znajomego też. No i w obecnej chwili robię też generator do ogrzewania warsztatu. Ja jeszcze na razie uważam, że moje wykonywanie nie jest na tyle dostateczne, abym mógł je no, sprzedawać na jakąś tam skalę.
Halo? Halo?
Halo? Tak, tak. Dość słabo słychać pana Alfreda. Mhm.
No tak, no troszkę mam pewne problemy, ale...
To znaczy, czego pan nie słyszał, to ja powtórzę.
No praktycznie całości.
całości nie słychać. A teraz słychać?
O, teraz lepiej.
No teraz aż przesunąłem mikrofon do ust. Proszę pana, ja w obecnej chwili wykonuję tylko tyle, co do testowania, sprawdzania i udoskonalania swojej reduktoryki. Nie prowadzę żadnej, na dzień dzisiejszy, żadnej sprzedaży z tego względu, że uważam, no, że trzeba jeszcze wprowadzić pewne udoskonalenia, żeby można było to śmiało spojrzeć ludziom w oczy, jeżeli ja sprzedam swój produkt, to żeby był on no, w 100% ten klient zadowolony.
Rozumiem, ale prototypów także pan nie udostępnia w takim razie.
To znaczy, jeżeli ktoś do mnie się zwróci, że spyta jak to robić, czy coś takiego, ja z miłą chęcią powiem, na jakiej zasadzie to ja robię. Jeżeli pan by chciał dobre urządzenia kupić, no to mówię, proszę wejść na stronę ogniwa wodorowe, tam bez niczego wpisać sobie i wejdzie pan na stronę i tam jest sklep pana Homela, on sprzedaje urządzenia naprawdę solidne, uczciwe i nie będzie pan niezadowolony, o tak opowiem.
Rozumiem. To można odłączyć to urządzenie, kiedy się chce, rozumiem.
Tak, tak. Można zamontować sobie w samochodzie. Jeżeli pan będzie chciał sprzedać ten samochód, to można to zdemontować i po prostu sprzedać samochód bez tej instalacji i sobie do drugiego założyć. To żaden problem.
Aha, dziękuję.
Proszę uprzejmie.
Dzięki. Tak, dobrze, ja mam do pana w tej chwili, bo tutaj właśnie wyjaśnił tą sprawę słuchaczowi, natomiast ja już zmieniam temat tutaj o naukowcach, tak jak rozmawialiśmy wcześniej trochę o naukowcach, powiedzmy, czy pan w ogóle wdawał się w dyskusję z naukowcami, takimi sceptykami twardogłowymi, najwięcej takich jest też na elektrodzie, no w internecie i ogólnie też na uczelniach i tak dalej. Czy pan w ogóle dyskutował z nimi, jakie ma pan może nie tyle wnioski, co jakieś obserwacje z tych rozmów, jeśli miał pan takie rozmowy?
To znaczy, wie pan, ja no, lubię czytać niektóre rzeczy i tam, no, jak z samego początku, no, nie wiedziałem, co to jest, kupiłem sobie ten generator, no, i a ponieważ jestem takim człowiekiem drobiazgowym i zauważyłem, że był nieszczelny, no, chciałem to uszczelnić, nie udało mi się, no, i wziąłem, poprzerabiałem wszystko. Ale chodząc po tych stronach, zauważyłem jeden taki absurd, no naprawdę absurd, i to człowiek, który tam się podawał za jakiegoś tam naprawdę znawcę w ogóle spraw nie tylko wodorowych, ale i benzynowych i tak dalej. I tutaj sobie zanotowałem, że 791 gram wodoru ciekłego, wodoru wagowo, równa się 11,5 litrowi ciekłego wodoru, co odpowiada 8 litrom benzyny. No i teraz chciałbym tego pana się zapytać, jak można 11,5 litra wodoru ciekłego zmieścić w 8 litrach benzyny? Przecież litr litrowi jest równy. Jakim cudem? No to takie właśnie między innymi absurdy, no, są na stronach internetowych, do których trzeba podejść, no nie wiem jak, czytać to z uśmiechem i puszczać to luzem. Nie dyskutuję z żadnymi naukowcami, ponieważ wolę wziąć jakieś materiały, a korzystałem, jak wcześniej powiedziałem, tutaj z pracy magisterskiej między innymi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Oprócz tego mam książki na temat gazów i tak dalej. Ostatnio właśnie nabyłem taką książkę bardzo dobrą, egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci i urządzeń instalacji gazowych. Dużo też tutaj właśnie jest bardzo mądrych informacji. Raczej staram się na opracowanych jakichś tam opierać się tematach niż wchodzić w dyskusję z jakimiś tam nie wiadomo ludźmi z internetu, którzy mogą się podawać za profesorów, a rzeczywistość jest inna. Także jestem takim odbiorcą raczej wesołym.
Rozumiem, a czy jakieś na żywo, to znaczy spotkania z naukowcami, czy jakimiś takimi właśnie sceptykami pan odbywał?
Nie, ja proponowałem kilku osobom spotkanie, bo to wiadomo, że zawsze jak nawet lekarze czy jakieś inne dziedziny spotykają się, są sympozja, zawsze tam coś ktoś nowego wniesie, ale nikt nie odezwał się, że chciałby coś spotkać się czy coś podobnego, także... Niestety na razie drążę sam wszystko od A do Z i staram się robić to w sposób taki profesjonalny. Ale niebawem myślę, że dojdę, bo w obecnej chwili nawet mam już taki rozrysowany projekt generatora, że w pojemności jednego, właściwie 1,5 litra chcę uzyskać powierzchnię wytwarzającą wodór 1300 cm2. Także jeżeli ktoś myśli, że to jest proste, no to niech robi. Ale wiem, że to nie jest proste. Między innymi wykonuję takie coś podobnego, ale to nie jest tak. To Joy, czy jak on tam się nazywa w Stanach. On już trzeci rodzaj generatorów robi.
Jocel?
Tak, Joycel. Joycel. Tak. Ja nie znam dobrze angielskiego, się popisywał, bo jestem bardzo słaby z tego. No to właśnie on opracował pierwszy generator bardzo ładny, wstawiając tuleje, coraz mniejszej średnicy i uzyskał dużą właśnie z niezbyt dużej powierzchni i dużą ilość wytwarzającą właśnie ten wodór z tlenem. No i on teraz już bodajże wykonuje trzeci generator swojej tej produkcji, ale tam coś z jonizacją, coś takiego. No, dokładnie nie znam jeszcze tego tematu, więc nie będę się rozpisywał.
No tak.
Ale uzyskał większą ilość już wodoru z małej pojemności.
Tak, to słyszałem właśnie przodujące rozwiązania. I teraz tutaj tak trochę pan też znowu wyprzedził ten temat. Jak pan się właśnie zapatruje w takie pomysły, czy też niektórzy deklarowali, że taki samochód zbudowali, czy też jeździli takim samochodem tylko i wyłącznie na wodę? I czy jest to, nie mówię na wodór, prawda, tylko na wodę, czy jest to możliwe? To jak był silnik Sana Meyera, właśnie Jocel też chyba o tym mówił, czy Daniel Dingle, taki na Filipinach też człowiek twierdził, że takim samochód posiadali, czy posiadają. Jak pan sądzi w tym temacie?
W tym temacie, wie pan, panie redaktorze, trudno jest zaprzeczyć, naprawdę, bo w obecnej chwili jest taki postęp techniczny, że ludzie ukrywają niektóre sfery swoich działań, a niektórzy opisują to, jak Łągiewka czy kto inny, przykładowo pan Gulak, profesor Gulak, tylko podał, opatentował swój wynalazek i koniec. I nic więcej tam się nie rozpisuje, a wszystkie informacje, które podaje, to są tak skąpe i ścisłe, że nic tam w zasadzie nie można, przepraszam, wywnioskować, na jakiej to zasadzie działa. Także ja, o ile mi wiadomo i z pewnych źródeł, to wiem, że Honda w Japonii właśnie już opracowała taki model samochodu, że jeździ. jeździ, leje wodę, leją wodę i jeżdżą na wodzie. No. Jak to jest rozwiązane, też trudno jest coś powiedzieć na ten temat, bo trzymają w ścisłej tajemnicy te informacje właśnie.
Rozumiem. Dobrze. To tak na koniec chciałbym jeszcze tak się upewnić, że no, pan twierdzi, że no, rozkładając w tym urządzeniu, prawda, które pan buduje, wodę na wodór i tlen, wkładając z powrotem to do silnika, to, czyli tą instalację generalnie nazywaną HHO, uzyskuje pan do 50% oszczędności na paliwie.
No uzyskałem. To znaczy, wie pan, to, panie redaktorze, to nie jest tak w 100% powiedziane, bo to w zależności od jazdy. W jeździe miejskiej to ja tyle nie uzyskam, bo automatycznie przestawiam na mniejszy amperaż, znaczy potencjometr i już mniej gazu wówczas produkuję. No bo w jeździe miejskiej nie będę tam no, zażynał tego alternatora, skoro no są skrzyżowania i tak dalej, trzeba zwalniać. Ale w jeździe tak poza terenem miasta no, się uzyskuje to właśnie jakość 50%. Z tego względu, że mówię, ja u siebie to dawkowanie wprowadziłem przez listwę wtryskową.
Rozumiem.
Wówczas to jest dawane pod ciśnieniem, tak samo jak LPG jest dawane pod ciśnieniem, te ciśnienia się wyrównują i wówczas reduktor nie daje więcej gazu z tego względu, że te ciśnienia są wyrównane i kompensacja jest. No i to idzie razem z LPG. No i przez to się uzyskuje oszczędność, no. Bo ten gaz jest cały czas produkowany i musi gdzieś ujść. No i on uchodzi właśnie przez wtryski sterowane przez komputer.
Dobrze. Czyli reasumując, można powiedzieć, że to niemożliwe by było, że to jest efekt psychologiczny, aż takie oszczędności, czy na przykład pan lżej gaz daje, czy coś tam, że to musi coś w tym być.
To znaczy, no jest, no, bo jeżeli ja przykładowo jeździłem do Białegostoku i z powrotem i tankowałem i mi wychodziło 10-11 litrów, to w zależności tam jak na ten gaz się naciskało, a w obecnej chwili i robiąc to trasę i tankuję po przeleceniu, bo widzę, że mniej litrów wchodzi tego gazu, to znaczy, że są oszczędności. To już bez cudowania i tam obiecywania, że ja takie coś zrobiłem. Nie, po prostu ja mam oszczędności. No i jestem z tego zadowolony, że udało mi się coś takiego właśnie uzyskać. Wiem, że przy normalnych zasilaniach, jak przez kolektor sący, to te 30% to jest możliwe do uzyskania. Ale przy normalnej eksploatacji, znaczy no, bez dodawania raptownego gazu, jest to możliwe.
No to i tak bardzo dużo oszczędności w dobie kryzysu czy w zwiększającej się cenie paliw, to jest bardzo ważna sprawa dla ludzi, dla tutaj mieszkających w Polsce. Większość ludzi się z tego śmieje, ale myślę, że ci, którzy się śmieją i nigdy nie spróbują tego, będą po prostu płacili drożej za paliwo, a ci, którzy to sobie wdrożą, no to będą mieli powiedzmy te tam do 40, no jak ktoś już tam super zrobi, to prawda, do 50% nawet oszczędności, co będzie dosyć już sporą sumą w przyszłości.
Ale ja mam oszczędność do LPG, proszę zauważyć, nie do benzyny, do diesla.
No to tak.
Ja mam już w rzeczywistości do benzyny, to ja mam około 75% oszczędności.
Razem z LPG, no tak.
Także to jest duża suma, no duża suma.
Tak.
No. Ja mogę jeszcze powiedzieć, że ci, którzy się śmieli kiedyś na LPG, no to teraz już się nie śmieją i przyjeżdżają między innymi.
Montują też, sobie, tak.
I montują właśnie, no, bo zrozumieli swój błąd, no.
Tak, ja myślę, że tak właśnie, żeby ludzie, którzy się śmieją, spróbowali to zamontować u siebie. Bo żeby się śmiać, to trzeba coś sprawdzić, prawda? Natomiast jeżeli ktoś nie sprawdzi, a się śmieje, to jest takie dziecięce, bardzo dziecięce zachowanie naukowców też w dzisiejszym świecie, że to są teoretycy, no oni praktycznie mało co tam robią, nawet niektórzy śrubokręt ledwo trzymają w ręku, no to jak można mówić, że to ci ludzie cokolwiek wiedzą, prawda? Że ledwo potrafią olej wymienić w samochodzie, no to
może i tego nie potrafią.
A może i nawet tego, to po prostu wstyd jest. No ale, no bo ja to umiem, no, wymienić olej, prawda, zmienić koła i tak dalej, wymienić koła, no to takie rzeczy tak. No, co prawda ze świecami już miałem problem i za takie rzeczy się już nie biorę, prawda, wymiana świec, czy tam jakichś filtrów takich jak filtr powietrza, czy tam paliwa. Znaczy, przepraszam, filtr powietrza też potrafi, filtru tam paliwa i tak dalej, to już za takie rzeczy tam się nie biorę. No ale mówię, no to jest, nie ma co się śmiać, tylko trzeba po prostu w praktykę wejść i spróbować samemu. Tak na koniec może, panie Alfredzie, może pan chciałby coś powiedzieć słuchaczom, może zareklamować swoje jakieś inicjatywy, może ma pan, nie wiem, warsztat jakiś, żeby zareklamować, żeby przyjeżdżali do pana.
No, ja mam warsztat swój, no, który się trudni już od dłuższego czasu właśnie instalacjami gazowymi w Suwałkach. Na ulicy Łanowej 3, nie boję się powiedzieć, bo jestem znany po prostu w swojej okolicy. Mhm. Nie tylko w Suwałkach, ale i w okręgu całym. No co? Nie ma co się bać, po prostu proszę państwa, jeżeli się rozchodzi o instalacje wodorowe, można je naprawdę montować, tylko no, podchodzić z dużą rozwagą do tego, stosować no, bardzo dobre materiały do montażu, porobić sobie zabezpieczenia, bo jak sprzedają, jak zauważyłem na Allegro, to że kompletna instalacja piszą, a że w rzeczywistości ona nie jest kompletna, bo to tylko tak, aby zbyć, no bo tak szczerze mówiąc za 300 zł, czy tam 300 parę, kompletną instalację to nigdzie się nie kupi. Nawet i gazową, bo reduktor sam kosztuje około 200 zł LPG, no to, a tutaj stosuje się stale no, naprawdę wysokie jakości, które są drogie. Poza tym trzeba zastosować zabezpieczenia, jak taki dobrej klasy bezpiecznik kosztuje już około 90 zł, poza tym tam PWM, później wziąć amperomierz sobie zastosować, przewody elektryczne grube, nie tam, że dają po 20 cm przewodu elektrycznego i to ma rozwiązać całą sytuację. Absolutnie, to są tylko no, ludzie, którzy bazują na uczciwości ludzkiej, nie patrząc na nic, aby tylko nabić swoją kieszeń i tak dalej. Także, no nie wiem, ale jeżeli ktoś chce coś dobrego kupić, to lepiej no, trochę dołożyć i zapłacić trochę tych pieniążków i mieć coś pewnego, niż kupywać byle co, a z tego byle co, to później wychodzą no, rzeczy niespodziewane i przykre, bo to nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować.
Dobrze, dziękuję. Będziemy już kończyli tę audycję. Dziękuję panie Alfredzie, że zgodził się pan w ogóle wystąpić, prawda, w tej audycji, troszeczkę wyprostować może pewne rzeczy, może z innej strony troszeczkę powiedzieć o tych instalacjach HHO, które są no, podstawowo będą rzeczą przy przyszłości, jeśli oczywiście, no bo to pan nie pan jedyny, prawda, ma oszczędności na tym HHO. Mnóstwo ludzi już dzisiaj jeździ na tym, w Polsce także. I generalnie się nie ujawniają, ale są oni. Także jeszcze raz
tak,
panu...
Jeżdżą. I jest coraz więcej takich osób, które właśnie no, będą jeździć, no bo niestety rynek no, zaczyna być drogi paliwowy, tych surowców kopalnianych, no i niestety każdy będzie szukał tańszych możliwości no, jeżdżenia, bo dzisiaj bez samochodu, no to jak bez ręki.
Tak jest. Dobrze, dziękuję panu jeszcze raz serdecznie i życzę powodzenia w odkrywaniu tych i badaniu tych wszystkich urządzeń w przyszłości.
Dziękuję bardzo. Dobranoc panu, panie redaktorze.
Dziękuję.
Dobranoc państwu i życzę miłych i przyjemnych snów.
Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc.
Dobrze, to dzisiaj będziemy już kończyli znanym wam utworem. Chciałbym tak powiedzieć od siebie tutaj, że w listopadzie przetestuję urządzenie HHO, które dostałem od pana Jerzego i opowiem wam po tych testach wszystkich, jak duże są oszczędności właśnie w zużyciu paliwa. No, zapraszam was za tydzień będzie niespodzianka, bardziej troszeczkę w New Age wejdziemy i życzę wam miłego weekendu. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
talk.